W ciągu pierwszych 3 lat wojny wcielono do wojska około 1 000 000 więźniów. Ponadto 39 tysięcy więźniów skierowano do zakładów produkujących amunicję, a 40 tysięcy do zakładów lotniczych i czołgowych. Do 1944 roku więźniowie NKWD zatrudnieni w zakładach zbrojeniowych wyprodukowali ponad 70 milionów sztuk amunicji wartości 1 250 000 000 rubli. Pracowali w 9 kopalniach węgla i rudy żelaza oraz na tysiącach budów. 448 tysięcy więźniów wysłano do budowy i naprawy linii kolejowych. W specjalnym więzieniu pod Moskwą pracowali najwybitniejsi konstruktorzy lotniczy, tacy jak Andrzej Tupolew. Zwracano im wolność, gdy wykonali zadania. W marcu 1944 roku Beria z dumą meldował Stalinowi o wybudowaniu przez więźniów w Karagandzie kopalni węgla o wydajności 1,5 miliona ton rocznie. Miesiąc później zakończono budowę zakładów metalurgicznych. Jednocześnie ocenia się, że w czasie wojny 620 tysięcy więźniów zmarło z głodu, zimna i nieludzkich warunków niewolniczej pracy. Stalin miał jednak inny problem. Współpracę mieszkańców republik włączonych po rewolucji do Związku Radzieckiego z wojskami niemieckimi wkraczającymi na ich tereny. Oczywiście najbardziej podejrzani byli obywatele pochodzenia niemieckiego, osiedlający się od wieku w Rosji, na Ukrainie, Krymie, Północnym Kaukazie i Zakaukaziu. Caryca Katarzyna II oddała osiedleńcom duże obszary nad Wołgą. A w 1918 roku Lenin podpisał dekret o utworzeniu obwodu autonomicznego Niemców Powołża. W dniu wybuchu wojny mieszkało tam około 400 tysięcy Niemców, którzy zapuścili już mocne korzenie w rosyjskiej ziemi i nie było żadnych podstaw, aby podejrzewać ich o nielojalność wobec władzy sowieckiej. Wehrmacht, wkraczając na ziemię Związku Radzieckiego, znajdował tam wielu sympatyków, którzy początkowo skłonni byli widzieć w żołnierzach ze swastykami wyzwolicieli spod sowieckiej okupacji. Tak było na Ukrainie, w Estonii, Litwie, Łotwie, w republikach kaukaskich. Do końca wojny do Wehrmachtu zaciągnęło się około 1 000 000 obywateli ZSRR. Niemcy tworzyli oddziały turkiestańskie, gruzińskie, ormiańskie, Tatarów krymskich, kałmuckie i inne. W szeregach SS okrutną sławę zdobyły oddziały ukraińskie, dywizja SS Haliczyna oraz nacjonalistów łotewskich, litewskich, estońskich. Ich wartość bojowa nie była duża i dlatego głównie przeprowadzali pacyfikację, zwalczali oddziały partyzanckie, pełnili służbę wartowniczą i tym podobne. Stalin postanowił ukarać narody, z których wywodziły się jednostki działające w szeregach niemieckich. Wzorowa akcja. Narada w gabinecie Berii rozpoczęła się z niewielkim opóźnieniem. Protokolantka, siedząca przy niewielkim stoliku w rogu pokoju, zanotowała. 16 lipca 1943 roku. Ściśle tajne. Obecni towarzysze przedstawiciele Komitetu Centralnego, tu następowały nazwiska, naczelnicy wydziałów, nazwiska, obradom przewodniczył towarzysz Ławrentij Beria. Zebrałem was, aby zakomunikować o decyzji Komitetu Obrony Państwa nakazującej wzmożenie akcji przesiedleńczej z Powołża i Północnego Kaukazu. Potraktujcie to jako zadanie szczególnej wagi. Sam towarzysz Stalin specjalnie się nim interesuje. Beria zrobił krótką pauzę, aby wszyscy obecni właściwie zrozumieli jego słowa. Akcja będzie więc wzorowo przygotowana. Musimy liczyć się z oporem, nawet zbrojnym, czego za wszelką cenę należy uniknąć. Ławrentiju Pawłowiczu! Z końca stołu podniósł się jeden z funkcjonariuszy. Warunki na Zakaukaziu, jak dobrze wiecie, są niezwykle trudne. Do żadnego AU nie zbliżymy się niepostrzeżenie. Natomiast obecność oddziałów NKWD wywoła popłoch, a może nawet zbrojny opór. Dlatego musimy akcję przeprowadzić po solidnym przygotowaniu. Przede wszystkim nie wolno używać mundurów i odznak wojsk NKWD. Wszyscy żołnierze i oficerowie muszą nosić mundury Armii Czerwonej. Kilka miesięcy wcześniej powinni rozbić obozy w pobliżu miejsca akcji, zdobyć zaufanie ludności, a w kluczowym momencie, pod wiarygodnym pozorem, odseparować mężczyzn od kobiet. Ci, co znają tamtejsze rejony, wiedzą, że nie będzie to trudne. Jeżeli zatrzymamy i rozbroimy mężczyzn, kobiety nie będą stawiać oporu, wyjaśnił szef NKWD. A jeżeli jednak będą? Ktoś nie był przekonany, że podstęp może się udać. Próby oporu tłumić z całą bezwzględnością. Głos Beri stał się twardy. Przypominam wam, że akcji przygląda się bacznie towarzysz Stalin. Wasze awanse, a może i coś więcej, zależą od tego, jak ją przeprowadzicie. Dalsza część narady upłynęła na omawianiu organizacji transportu. Należało przygotować odpowiednią liczbę wagonów, przewieźć wysiedlanych na dworce kolejowe. Od 1941 roku Beria inicjował i osobiście nadzorował wielką akcję przesiedlania całych narodowości. Już w sierpniu 1941 roku setki tysięcy nadwołżańskich Niemców wywieziono do Kazachstanu i na Syberię. W listopadzie 1943 roku przesiedlono 68 938 Karaczajów. W styczniu 1944 roku 93 139 Kałmuków. Potem 500 000 Czeczeńców i Inguszów. Setki tysięcy ludzi zginęło w bydlęcych wagonach podczas podróży, która trwała tygodniami. 24 lutego 1944 roku Beria zaproponował wysiedlenie Balkarów z północnego Kaukazu. Pisał do Stalina. Jeżeli wyrazicie zgodę, będę mógł poczynić wszystkie niezbędne przygotowania deportacji Balkarów tutaj, na miejscu, zanim powrócę do Moskwy. Operacja rozpoczęła się w nocy z 8 na 9 marca. W ciągu kilku tygodni przesiedlono 337 103 ludzi. Największym zmartwieniem szefa NKWD była organizacyjna i ekonomiczna strona wielkich operacji przesiedleńczych. Trwała wojna. Najważniejsze było zaopatrzenie frontu, co zmniejszało środki, jakie Beria mógł wykorzystać do przewożenia setek tysięcy ludzi na duże odległości. Potrafił więc docenić aktywność i pomysłowość podwładnych. Jeden z nich, Salomon Milstein, zwrócił uwagę, że w transportach Czeczeńców i Inguszy jest bardzo dużo dzieci, a te zajmują mniej miejsca niż dorośli. Zaproponował więc, aby do jednego wagonu wpychać 45 osób, a nie jak dotychczas 40, co pozwoliło na poważne zmniejszenie liczby wagonów. W bydlęcych wagonach przepełnionych do granic możliwości, bez światła i wody, jechaliśmy do miejsc przeznaczenia przez miesiąc. Tyfus zbierał obfite żniwo, a nie było żadnych lekarstw. Podczas krótkich postojów na bezludnych stacjach pozwalano nam grzebać zmarłych tuż przy torach. Za oddalanie się na ponad 5 metrów od pociągu groziła kara śmierci, pisała kobieta, która przeżyła taką podróż. Beria potrafił nagradzać sprawnych i pomysłowych organizatorów akcji przesiedleńczych. W grudniu 1944 roku Stalin na jego wniosek przyznał 413 funkcjonariuszom NKWD najwyższe odznaczenia. Niepotrzebni bohaterowie. W którymś momencie Beria zorientował się, że Stalin już go nie potrzebuje. Być może było to w grudniu 1949 roku. Ofiarował wtedy generalissimusowi w prezencie na 70. urodziny piękną willę letniskową. Stalin przeszedł korytarzami, obejrzał pokoje i nic nie mówiąc wsiadł do samochodu. Odjechał, pozostawiając na werandzie zdziwionego i zdruzgotanego Berię. Dlaczego? Co się stało? Beria był przecież najwierniejszym przyjacielem, bezwzględnym i posłusznym wykonawcą poleceń Stalina. Wszelkich poleceń. Odrzucenie prezentu nakazywało Beri zaostrzyć czujność. Co prawda już dawno zrozumiał, że Stalin działa przeciw niemu, ale nie wyglądało to jednoznacznie na wrogość dyktatora. W 1946 roku w ramach ogólnej reorganizacji administracji państwowej Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych NKWD przekształcono w Ministerstwo Spraw Wewnętrznych MWD, na którego czele stanął Siergiej Krugłow, a Ludowy Komisariat Bezpieczeństwa Państwowego NKGB zamieniono na Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego MGB, którym kierował Wsiewołod Mierkułow, zaufany człowiek Berii. Nie było więc powodu do obaw, zwłaszcza że w tym samym czasie Beria otrzymał stanowisko członka biura politycznego. Wkrótce jednak wiernego Mierkułowa zastąpił nieprzyjazny Berii Wiktor Abakumow. Dalsze zmiany personalne w obu ministerstwach wskazywały wyraźnie, że Stalin dąży do całkowitego pozbawienia Berii wpływu na aparat bezpieczeństwa. W 1949 roku stało się jasne, że dyktator chce pozbyć się najbliższych współpracowników, którzy przez wiele lat tkwili u jego boku i dlatego stali się potężni. Zdobyli sojuszników, układy i popularność. Musieli więc teraz odejść, co oznaczało śmierć pod murem lefortowskiego więzienia lub dokonanie życia w obozie na Syberii. Ale Mołotowa, Kaganowicza czy Mikajana nie można było aresztować od tak bez powodu. Należało społeczeństwu przedstawić dowody, że aresztowany był szpiegiem imperialistycznym lub członkiem organizacji wywrotowej. Aby uwiarygodnić taką tezę, należało ponownie rozpętać histerię podejrzeń, zagrożenia, szpiegomanię, strach przed zamachami, atmosferę, w której najbardziej nawet niedorzeczne oskarżenie stawałoby się oczywiste. Beria doskonale wiedział, jak to się robi. Był więc potrzebny, ale tylko do czasu. Kto podsunął Stalinowi pomysł wykorzystania Żydów, nie sposób ustalić. Być może sam Beria, nie przeczuwający, że w konsekwencji obróci się to przeciwko niemu. Być może Stalin, zajadły antysemita, nie potrzebował doradców. Wykorzystał po prostu pierwszy z brzegu pretekst, jaki przyszedł mu na myśl. Tuż po wojnie członkowie organizacji żydowskiej zaproponowali, aby Żydów osiedlić na Krymie, opustoszałym po wywiezieniu Tatarów. Wydawało się, że Stalin zaakceptuje ten plan, skierowanie bowiem kilkudziesięciu tysięcy Żydów na żyzne ziemie krymskie dawało szansę szybkiego ich zagospodarowania, a także zapobiegłoby wyjazdom do Palestyny, o czym mówiło coraz więcej rosyjskich Żydów. Stało się jednak inaczej. Stalin zareagował oburzeniem na ten pomysł. Uznał, że jest to podstęp zmierzający do utworzenia w Rosji enklawy ludzi nieprzychylnych komunizmowi, podatnych na penetrację wywiadów państw kapitalistycznych. Winą za wysunięcie koncepcji obarczył działaczy antyfaszystowskiego Komitetu Żydowskiego, utworzonego w 1943 roku w celu zjednywania poparcia Żydów amerykańskich dla Związku Radzieckiego. Wtedy to dwaj członkowie komitetu, Solomon Michels, znakomity aktor i reżyser, oraz Icek Fewer, poeta, wyjechali do Stanów Zjednoczonych. Przez kilka miesięcy organizowali wielkie imprezy, spotykali się z najbardziej wpływowymi politykami i finansistami amerykańskimi, co zaowocowało bardzo wymiernym poparciem militarnym, finansowym i politycznym dla Związku Radzieckiego. W 1948 roku Stalin uznał, że przedstawiciele komitetu byli wystarczająco długo w USA, aby przesiągnąć demokracją i imperializmem oraz nawiązać kontakty z amerykańskimi tajnymi służbami. Solomon Michels zginął na początku roku w Mińsku, wepchnięty pod ciężarówkę. W końcu roku aresztowano jednego z założycieli komitetu, Solomona Łozowskiego, pod zarzutem zdrady i tworzenia spisku, który miał na celu zniszczenie państwa radzieckiego. Nie wytrzymał tortur i przyznał się do wszystkiego. Do zdrady przyznał się również Fewer. Wykrycie spisku żydowskiego dawało Stalinowi bardzo groźną broń przeciwko najbliższym współpracownikom. Żony kilku najwyższych działaczy partyjnych były Żydówkami. Nie ulegało wątpliwości, że znały tak wybitne postacie kultury jak Michels czy tak wpływowych polityków jak Łozowski. Łatwo więc było zarzucić im udział w spisku i osadzić w więzieniu. Tak stało się z Poliną, żoną Wiaczesława Mołotowa. Rozprawa z członkami rodzin była ulubionym zabiegiem Stalina i sowieckiej służby bezpieczeństwa. Gdy oskarżony mimo tortur nie przyznawał się do winy, wystarczało uwięzić jego żonę lub dzieci i zagrozić, że zostaną poddane takim samym torturom. Z reguły załamywali się nawet najsilniejsi i podpisywali wszystko, co podsuwali im oficerowie śledczy. Uwięzienie rodzin miało jeszcze inną zaletę. Obezwładniało wrogów, którzy szybko pojmowali, że jakakolwiek próba oporu może zakończyć się śmiercią najbliższej osoby. Zapewne z tego względu Mołotow nie podjął najmniejszej nawet próby uwolnienia żony, a jedynie wstrzymał się od głosu w czasie debaty nad wykluczeniem jej z partii. W 1949 roku Stalin pozbawił Mołotowa stanowiska ministra spraw zagranicznych. Wkrótce Anastaza Mikajana usunął z Ministerstwa Handlu Wewnętrznego. Potem Nikołaja Bulganina pozbawił stanowiska ministra obrony. Ciągle jednak Ławrentij Beria, najgroźniejszy konkurent do władzy, wydawał się nietykalny. Co prawda Łozowski i Pfeffer zeznali w czasie procesu, że ich wyjazd do Stanów Zjednoczonych nastąpił jedynie dzięki staraniom Ławrentija Berii, ale te oświadczenia nie wywołały żadnej reakcji. Pozornie. Fakt, że oskarżeni wymienili na procesie jego nazwisko, miał być ostrzeżeniem, przestrogą przed próbą oporu. Beria był zbyt wytrawnym graczem, aby tego nie rozumieć i zlekceważyć następny sygnał ostrzegawczy. Stalin uderzył w grupę ludzi, którzy stanowili polityczne oparcie dla Berii, gruzińską organizację partyjną. Z tego rejonu dochodziły niepokojące dyktatora głosy. Podczas 14. Zjazdu Komunistycznej Partii Gruzji w 1949 roku delegaci okazywali Berii sympatię bardziej ostentacyjnie niż Stalinowi. Zaria Wastoka, gazeta całkowicie kontrolowana przez partię, zamieściła artykuł rozpoczynający się od stwierdzenia, że naród gruziński ma dwóch wielkich synów, Berię i Stalina. Wymieniono ich w tej właśnie kolejności, co było rozmyślnym złamaniem ustalonego zwyczaju, że Stalin figuruje zawsze na pierwszym miejscu. To już wystarczyło, aby dyktator uznał, że rodzi się bunt i podjął zdecydowane kroki. 427 osób, członków władz partyjnych różnych szczebli, aresztowano, a ich miejsca zajęli ludzie oddani Stalinowi. Sprawa żydowska i gruzińska były tylko przygrywką do wielkiej rozprawy z Berią i innymi członkami najwyższych władz. Latem 1952 roku Stalin wypoczywał w Soczi na Krymie. Już wtedy nie czuł się najlepiej. W ciągu kilku ostatnich lat przeżył niegroźne udary mózgu, toteż często u jego boku pojawiali się lekarze, ale Stalin nie wierzył im. Coraz częściej poddawał się wzbierającej fali podejrzliwości, że każdy z tych ludzi w białych kitlach może zaaplikować mu truciznę. Tego dnia był u niego Jefim Smirnow, członek Akademii Nauk Medycznych. Towarzyszu Smirnow, czy wiecie, kto leczył Dymitrowa i Żdanowa? Zapytał nagle Stalin, gdy przechadzali się wśród drzew brzoskwiniowych i cytrynowych. No tak, wiem. Smirnow był wyraźnie zaskoczony. To Borys Kogan. Dziwne. Leczył ich ten sam lekarz i obydwaj zmarli. Stalin mówił wolno, jakby od niechcenia, przyglądając się gałązce obsypanej brzoskwiniami. Ale to nie wina lekarza, zaprotestował Smirnow. A czyja? No, interesowałem się historią choroby Dymitrowa. Zapewniam was, że nic w tej sprawie nie można było zrobić. Sam Dymitrow był bardzo zadowolony ze starań lekarza i polecił go Żdanowowi. Uważał Kogana za taktownego człowieka i doskonałego specjalistę. Andrzej Żdanow, sekretarz Komitetu Leningradzkiego, uważany powszechnie za następcę Stalina, zmarł na serce 31 sierpnia 1948 roku. Georgij Dymitrow, którego nazwisko stało się głośne przed wojną w związku z oskarżeniem o podpalenie Reichstagu, był sekretarzem bułgarskiej partii komunistycznej, gdy przyjechał do sanatorium do ZSRR, gdzie 2 lipca 1949 roku zmarł na serce. Stalin nie odpowiedział Smirnowowi. Odwrócił się i ruszył alejką. Wydawał się pochłonięty podziwianiem owoców. Smirnow nie przekonał go. Nikt nie mógł rozwiać podejrzeń, że Borys Kogan podstępnie uśmiercił Żdanowa i Dymitrowa. Na pewno nie działał sam. Musiał być członkiem wielkiego spisku wrogów Związku Radzieckiego, którzy postanowili zniszczyć państwo, zabijając jego przywódców. Wkrótce po rozmowie w Soczi Michail Ryumin, wiceminister bezpieczeństwa, otrzymał polecenie znalezienia winnych. W listopadzie 1952 roku aresztował kierowniczkę pracowni elektrokardiograficznej w szpitalu kremlowskim oraz Jakowa Ettingera, lekarza nadzorującego działalność tej placówki, pod zarzutem złego odczytania elektrokardiogramu Żdanowa. Śledztwo, prowadzone bestialsko przez Ryumina, szybko objęło całą grupę lekarzy kremlowskich. Torturowani przyznali się do zarzutów. 12 stycznia 1953 roku Ryumin miał już w ręku niezbite dowody pozwalające aresztować każdego z lekarzy mających dostęp do czołowych postaci władz Związku Radzieckiego. Następnego dnia agencja prasowa TASS podała nazwiska aresztowanych: Wowsi B. Kogan, M. Kogan, Feldman, Grinstein, Ettinger, Winogradow i Jegorow. W roku 1934 Wowsi i Borys Kogan brali czynny udział w nagonce na kardiologa profesora Dmitrija Plechniowa, oskarżonego przez pacjentkę, agentkę NKWD o gwałt, a następnie o doprowadzenie do śmierci szefa NKWD Mierzyńskiego, za co został skazany na 25 lat więzienia. Stwierdzono, że ci lekarze, mordercy, potwory w ludzkich postaciach, zhańbili cześć nauki i splamili godność naukowca. Byli płatnymi agentami obcego wywiadu. Stwierdzono, że większość utrzymywała kontakty z międzynarodową burżuazyjno-nacjonalistyczną organizacją żydowską Joint, założoną przez wywiad amerykański, rzekomo w celu pomagania Żydom w innych krajach. W rzeczywistości ta organizacja, kierowana przez wywiad amerykański, prowadziła zakrojoną na szeroką skalę działalność szpiegowską, terrorystyczną i dywersyjną w wielu państwach, a także w Związku Radzieckim. Katowani lekarze wymienili listę działaczy partyjnych i państwowych, których zamierzali usunąć. Co dziwne jednak, na liście ofiar nie było nazwisk Berii, Chruszczowa i Malenkowa. Wypływał z tego oczywisty wniosek, że to oni polecili lekarzom zamordować Stalina i innych najwyższych urzędników, aby przejąć władzę. Beria, informowany na bieżąco o postępach śledztwa przez ministra Ignatiewa, doskonale wiedział, do czego to prowadzi. To nie był żart Stalina, znanego skądinąd z makabrycznego poczucia humoru. Przed wojną parę razy na widok generała Żukowa zdziwił się, że ten jeszcze jest na Kremlu. Szef sztabu generalnego nie przespał z tego powodu paru nocy. Wreszcie Stalin, gdy znudził się straszeniem generała, poklepał go po ramieniu i wyjaśnił, że był to partyjny żart. Beria wiele razy sam organizował nagonki, wiedział więc, jaki będzie dalszy bieg wydarzeń. Pewnego dnia któryś z lekarzy stwierdzi, że otrzymał od niego polecenie zamordowania Stalina i innych działaczy komunistycznych. Z archiwum wyciągnie się zeznanie Pfeffera oraz listę ofiar lekarzy morderców, na której nie będzie jego nazwiska. Wszystko połączy się w logiczną całość. Beria nawiązał kontakt z imperialistami amerykańskimi przez swoich agentów, których w 1943 roku wysłał do USA. Stamtąd otrzymał polecenie zamordowania czołowych działaczy, co postanowił uczynić przy pomocy lekarzy. Aresztowany pod wpływem tortur potwierdzi te zarzuty i wskaże wspólników Chruszczowa, Mołotowa, Mikojana i innych. Wszyscy zostaną skazani na śmierć w wielkim pokazowym procesie. Beria zaczął działać. Wiedział, że jego los może rozstrzygnąć się lada tydzień. Najpierw musiał wybić Stalinowi jego najsilniejsze podpory, najbliższych współpracowników dbających o bezpieczeństwo dyktatora, szefa ochrony osobistej, pułkownika Nikolaja Własika, osobistego sekretarza i najbliższego współpracownika Aleksandra Paskriebyszowa, osobistego lekarza profesora Winogradowa oraz dowódcę obrony Kremla Kasynkina. Usunięcie tych ludzi, których Stalin darzył pełnym zaufaniem, Winogradow był osobistym lekarzem Stalina od 1932 roku, Kasynkin dowodził ochroną Kremla od roku 1937, wydawało się niemożliwe. Jednak Beria był bardzo sprytnym graczem. Najłatwiej poszło z Winogradowem, który sam naraził się Stalinowi, gdy zatroskany o stan zdrowia generalissimusa zalecił, aby unikał przepracowania. Stalin wpadł w furię. Uznał, że lekarz z podszeptu wrogów usiłuje uniemożliwić mu sprawowanie władzy i kazał go aresztować. Aleksandra Paskriebyszowa oskarżono o działanie na rzecz zachodniego wywiadu. Beria pewnego dnia podsunął Stalinowi fotokopię dokumentów zdobytą rzekomo przez jednego z agentów Wielkiej Brytanii, które mogły mieć tylko dwie osoby – Stalin i Paskriebyszow. W tej sytuacji los sekretarza był przesądzony. Jednakże dyktator nie zdecydował się zabić wiernego współpracownika, jedynie wydalił go z Kremla. Własik został aresztowany, zapewne pod zarzutem niedopełnienia czynności służbowych, a los Kosynkina wyjaśniała krótka wzmianka w moskiewskiej prasie informująca o jego przedwczesnej śmierci. W ten sposób szybko i bez rozgłosu Beria pozbawił dyktatora najbliższych ludzi. Czy zdecydował się wtedy uderzyć w samego Stalina? Umarł Stalin. Generał Łozgaczew, dowódca ochrony Kuncewa, zszedł wąskimi drewnianymi schodami z pierwszego piętra, gdzie była jego służbówka. Starał się iść ostrożnie, żeby schody nie skrzypiały, ale nie przesadzał w zachowaniu ciszy. Pamiętał, że jeden z jego ludzi zapłacił za to życiem. Był to prosty żołnierz, który przez całą wojnę walczył w dywizji NKWD. Kochał Stalina tak bardzo, że pewnego dnia zwierzył się żonie ze zmartwienia, jakim były skrzypiące oficerki. Mogę obudzić towarzysza Stalina, gdy odpoczywa po ciężkim dniu, mówił. A przecież muszę pełnić służbę i pilnować, żeby nie zakradł się wróg. To ci kapcie uszyje, powiedziała żona, szczęśliwa, że może coś zrobić dla ukochanego Stalina. Tak jest filcu. Założysz na buty i nie będą skrzypiały ani stukały w podłogę. Ale to nieregulaminowo. No i ty, założysz późno w nocy, nikt nie zobaczy, a nawet jak zobaczą, to cię pochwalą, że tak dbasz o naszego towarzysza Stalina. Tamtej nocy Stalin wyszedł ze swojego pokoju. Przy drzwiach siedział na krześle żołnierz, który zerwał się na równe nogi na widok generalissimusa. Wtedy Stalin zobaczył wojłokowe kapcie nazute na wojskowe buty. –